Marcin Krzywicki, jak co środę, witam w programie Prezydent na 96 FM w studiu Akademickiego Radia Index. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa, i pana redaktora i panią redaktor w dniu dzisiejszym.
Tradycyjnie pytania od Państwa, na te pytania bardzo czekamy. Adres e-mailowy prezydent@zielonej.pl i telefon do studia 68 326 96 96. Już troszeczkę sobie zaczęliśmy rozmawiać o tym, od czego chciałem tak naprawdę zacząć. My tutaj już z panem prezydentem o tych zamachach wstrząsających w Brukseli mówiliśmy przed wejściem na antenę i właśnie od tego tematu chciałem rozpocząć. Pan wczoraj taki dosyć też mocny wpis na Facebooku zamieścił swoim, w którym tam napisał, że no, trzeba stosować być może radykalne rozwiązania w stosunku do takich ludzi i zero litości dla terrorystów.
Nie, być może, po prostu trzeba stosować radykalne rozwiązania, no bo jeżeli ja ostatnio oglądałem telewizję i ten słynny Breivik, który zabił 70 parę osób, sądzi się o jakiś Krem, to po prostu rekord świata. Ten człowiek nie powinien moim zdaniem żyć na świecie i tyle, no bo jeżeli to jest pewna forma przyzwolenia, jeżeli pokazujemy, że taki człowiek, który zabił kilkadziesiąt osób, no tak naprawdę mu się nic nie stało, wiedzie sobie dobry żywot i się sądzi, bo mu Kremu do rąk nie dali, czy do nóg, no to jest jakaś kpina, po prostu krótko, zwięźle, ja uważam, że nie ma litości, trzeba strzelać do nich i tyle, no i w pewnym sensie niestety nie sprawdziło się to, co Zachód wprowadzał, ta polityka wielokulturowości, nie ma prawa i tyle, no bo jeżeli de facto widzimy, jakie są tego konsekwencje, to jednak to powinno być radykalne, ja sobie nie wyobrażam tego w Polsce jeszcze, z naciskiem na jeszcze tego nie ma, ale niestety pamiętajmy, że jesteśmy w Europie i znowu jakiś wariat przyjedzie i u nas się wyzadzi, co wtedy? Więc nie ma litości. Ja uważam, że powinniśmy wprowadzić jako Europa radykalne rozwiązania, bo mamy problem z uchodźcami, tak? A dlaczego uchodźcy nie uciekają do Arabii Saudyjskiej na przykład? Czemu? Bo tam się nikt z nimi nie będzie patyczkował, a w Europie się z nimi wszyscy patyczkują i teraz się zastanawiamy, co zrobić. Narobiono bałaganu wielkiego i nie wiemy, jak z tego wyjść. Koniec, kropka. Jeżeli przyjeżdżasz do Europy, żyjesz według naszych reguł, które są w Europie, a nie przywozisz nam swoje reguły i chcesz nam je narzucić. Jeżeli przyjechałeś do Europy, proszę bardzo, Europa jest katolickim państwem i możesz żyć według wiary katolickiej. Jeżeli chcesz wyznawać inną wiarę, to nie ma na to zgody i koniec, kropka. To jest chyba logiczne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo ja to trochę przyrównuję czasami, jak idziemy do kogoś w gości. Jak idziemy do kogoś w gości do domu, to w tym domu zachowujemy się według tych reguł, jakie obowiązują w tym domu, a nie narzucamy swoje własne i tyle, ale Europa chce być bardzo liberalna czasami, a ten liberalizm, jak widać, doprowadził do tego, że po prostu się gdzieś tam wszyscy zastanawiają, jak z tego wyjść. To jest troszkę jak kiedyś było w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Były dzielnice, do których policja bała się wchodzić. Jak to zmieniono? Dano policji o wiele większe uprawnienia i Harlem przestał być dzielnicą niebezpieczną. Więc myślę, że tutaj takich kroków większość społeczeństwa oczekuje. Nikt z nas nigdy nie będzie akceptował terrorystów. Uważam, że powinniśmy się nie patyczkować z takimi ludźmi. Nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Jeżeli jest podejrzenie, jeżeli ktoś współpracuje, ma jakikolwiek, to powinien ponosić tego bardzo surowe konsekwencje. Natomiast Europa ma chyba problem. Stany trochę mniejszy, bo jak przypomnimy sobie, to Stany z terroryzmem walczyły w Guantanamo, gdzie reguły były, powiedzmy sobie szczerze, żadne, tak? U siebie na terytorium swoim, jak nie mogą stosować metod, które są powszechnie uznawane za no, niezgodne z konwencjami, to robiono to w Polsce, tak? Były tajne więzienia CIA w Polsce i jak tam przesłuchiwano więźniów? No, przesłuchiwano ich skutecznie. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w Stanach Zjednoczonych tych zamachów ostatnio odpukać nie ma, a w Europie są, no bo Europa się zastanawia, czy wolno, czy należy, czy potrzeba. Powinniśmy być tolerancyjni. No, jak widać, ta tolerancja niestety nie jest najlepszym rozwiązaniem i nie działa. I tyle. No, dla mnie wielka tragedia i kolejna tragedia, tak? No bo tak naprawdę no, Europa przestaje być bezpieczna, bo to Paryż nie tak dawno, wcześniej Madryt, więc my się zaczynamy bać. W Turcji no to tam cały czas wrzeje, co chwilę gdzieś ktoś również w imię Allaha się wysadza, no to niech się wysadza, ale u siebie. Myślę, że Europa coraz bardziej będzie robiła się w tym momencie krajem, państwem czy kontynentem, który będzie musiał zweryfikować swoją politykę i to w sposób radykalny, bo
już mówi się o przywróceniu kontroli na granicy.
No cóż, no to tak myślę, że warto też czasami posłuchać choćby Putina, który twierdzi, że każdy terrorysta, nieważne gdzie, zostanie dorwany i wymierzą mu sprawiedliwość. Stany też tak robią. Przecież Bin Laden nie zginął na terenie Stanów Zjednoczonych, tylko Stany Zjednoczone, nie patyczkując się, wiedząc gdzie jest, pojechały do innego państwa, zlikwidowali człowieka, który był odpowiedzialny za zamachy i nie było żadnego tam granice, konwencje, etc., etc., więc myślę, że tutaj jest przyzwolenie mieszkańców Europy na takie działania. Po prostu nie chcemy mieć terroryzmu u siebie, więc jeżeli ktoś uważa, że wolno to robić, to powinien ponosić on i wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, takie surowe konsekwencje, jak kiedyś Żydzi też to robili po wojnie, ścigali nazistów na całym świecie i nieważne gdzie był, ponosił surowe konsekwencje, czyli ginął, był usuwany z tego świata i myślę, że nie ma nikt wątpliwości, że jesteśmy gotowi na przyzwolenie, aby usunąć z tego świata wszystkich tych terrorystów, którzy w ten sposób postępują, bo dla mnie jest to nie do pomyślenia, że nie wiem, w metrze jadę i ktoś się wysadzi, będę szedł po ulicy i ktoś się wysadzi, pójdę na koncert, ktoś się wysadzi. Tak być nie może. Po prostu koniec, nie ma dyskusji, nie jakieś procesy, nie jakieś kremy do stóp, tylko po prostu fizycznie kulka w łeb i tyle. Ja być może nie jest to popularne, ale jestem zawsze zwolennikiem kary śmierci w niektórych miejscach. Ona powinna występować. No, Europa chce być humanitarna, mówi, że kara śmierci nie. No cóż, być może warto się o to zapytać ludzi zwykłych, którzy żyją na tym świecie i myślę, że większość z nas nie miałaby wątpliwości co do tego, że kara śmierci powinna obowiązywać i to nie powinno trwać latami, tylko powinna być szybka kara, która będzie odstraszała innych od tego, aby coś takiego miało miejsce, bo tak naprawdę nikt z nas nie chce żyć w strachu, że ktoś się wysadzi, że ktoś zrobi nam krzywdę, bo przecież tak naprawdę no, to jest niepojęte.
Dzisiaj Europa zadaje sobie pytanie, kto będzie następny, jakie będzie następne państwo. Już gdzieś na Twitterze można przeczytać, że następne będą Niemcy. No Niemcy to już blisko Polski, blisko nas, chociaż też można było usłyszeć wczoraj, że Polska jest bezpieczna, jeżeli chodzi o to zagrożenie terrorystyczne, ale mamy też duże imprezy. Ale ja chciałem pytanie troszeczkę inaczej sformułować. Czy państwo gdzieś tam w jakichś rozmowach tutaj w Zielonej Górze pochylacie się nad tym tematem? To gdzieś się przewija w rozmowach?
Ja myślę, że każdemu się wydaje,
że to nas nie dotyczy.
Że to nas nie dotyczy i każdemu się tylko wydaje, bo tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że to może być w każdym miejscu, w każdym momencie, więc tak naprawdę ja też myślę, że nie będę tutaj jakimś prorokiem, ale większość Polaków zastanawia się, czy Światowe Dni Młodzieży, które mają być w Polsce, nie mogą być celem. Jak się popatrzy, papież, tak, wiara katolicka dla islamistów, no to teoria brzmi, że idealne miejsce, żeby pokazać znowu światu, cóż my nie jesteśmy w stanie zrobić, więc mamy szczyt NATO w Polsce, więc kolejne miejsce, gdzie będzie wielu przywódców, więc znowu można w cudzysłowie zaistnieć. We Francji będzie euro i kto z państwa jest przekonany, że ktoś nie będzie próbował wysadzić jakiegoś stadionu, choć już też były próby wysadzenia stadionu przecież w Paryżu nie tak dawno, więc tak naprawdę cała Europa nie jest bezpieczna. Europa straciła możliwość kontroli nad tym, kto do niej przyjechał. W Europie nie ma granic. Nawet to, co się mówi, wprowadzenie tej kontroli, powiedzmy sobie szczerze, pewnie no, może troszkę pomoże, ale niestety straciliśmy. Zresztą w Polsce też straciliśmy kontrolę nad tym, jak wyglądają ruchy. No kiedyś każdy miał obowiązek meldunkowy, który powodował to, że można by było teoretycznie włapać. Teraz nie ma żadnych obowiązków. No, liberalizm, demokracja mówi, że nie potrzeba. Jak widać, niestety w sytuacjach kryzysowych okazuje się, że to nie było takie złe, że każdy miał swój adres, że musiał być w pewnym sensie informować o tym, co robi, jak się porusza, bo teraz będziemy za chwilę sami się tego bać i sami zastanawiać, jak postąpić w tych sytuacjach, więc nie ma oczywiście żadnych idealnych rozwiązań. Trzeba o tym myśleć, trzeba o tym pamiętać.
Ale przewija się gdzieś ten temat w rozmowach tutaj na gruncie zielonogórskim, lokalnym?
Nie, no tak naprawdę to oczywiście nie mamy żadnych procedur, które mogłyby nas przed czymś takim uchronić i tego nikt nie ma zrealizowanego, bo pamiętajmy o tym, że największe, najbogatsze państwa sobie z tym nie poradziły, bo przecież Belgia nie jest państwem biednym, Bruksela nie jest i tam przecież już były, przecież nie tak dawno, przecież po wypadkach w Paryżu Bruksela była na celowniku i te środki ostrożności były podejmowane wszelkie, a jak widać niestety one nie zdały rezultatu, bo to nie jest prawdziwa wojna, to jest wojna totalna, wojna na wyniszczenie. Do Europy wpuszczono bez żadnej kontroli setki tysięcy osób i teraz tak naprawdę to jest taka trochę bomba z opóźnionym zapłonem, która no niestety, jak widać, raz na pewien okres odpala swój ląd grunt i powinniśmy również o tym pamiętać.
Przejdźmy na grunt lokalny. Troszeczkę o budżet obywatelski zahaczę. Droga na osiedlu Zastolowskim, ten łącznik konstruktorów z mechaników, spór no, części mieszkańców. W ubiegłym tygodniu pan uczestniczył, zdaje się, w spotkaniu. No i teraz tak, projekt wygrywa w budżecie obywatelskim, znajduje uznanie w wielu, bo 2000 ponad osób. I pojawiają się ludzie, którzy tej drogi nie chcą. To jest takie troszeczkę zachwianie tych demokratycznych tutaj wartości budżetu.
Ja myślę, że to jest przykład kolejnego sporu, bo te spory tak naprawdę wynikają ze sporów mieszkańców poszczególnych grup. Jedni są zainteresowani tym, drudzy tym i nie da się ich dość często pogodzić, bo miasto, starając się być negocjatorem w wielu miejscach, nie jest w stanie znaleźć rozwiązania, które zadowoli wszystkich. Tak samo jest tutaj. W budżecie obywatelskim na 80 czy tam 70 zadań zgłoszonych wygrały 3, więc konkurencja była bardzo wielka. W tym również ta droga. Ta droga, no problem tej drogi to tak naprawdę dotyczy, zgodnie z tradycją, kilku domków, koło których ta droga będzie, już przebiega, bo to nie jest tak, że tej drogi nie ma, ona przebiega koło kilku domków. No i zgodnie z naszym takim zwyczajem, wszyscy jesteśmy za rozwojem miasta, pod warunkiem, że u sąsiadów nie umie. A dzisiaj wpłynął kolejny protest do Urzędu Miasta. Jeden z właścicieli jest przeciwny budowie osiedla domków jednorodzinnych pod Zieloną Górą. Problem dotyczy tego, że została wyznaczona działka, gdzie ma 15 tysięcy metrów, na której tam bodajże 10 czy 11 domków ma powstać, czyli domek jednorodzinny z działką 1100 metrów i ktoś protestuje, że to za gęsto. Więc przyznam się szczerze, no ciężko znaleźć jakieś rozwiązanie. Miasto chce się rozwijać i będzie się rozwijać, natomiast no, nie da się tego zrobić, nie budując ani żadnego nowego domu, ani żadnej nowej drogi, lub wytyczając je w ten sposób, że one nikomu nie będą przeszkadzać, bo tak się po prostu tego zrobić nie da. No jeżeli ktoś mieszka w mieście, żyje w mieście, to zdaje sobie z tego sprawę. No, ja podejrzewam, że gdyby dzisiaj była próba budowy Konstytucji 3 Maja, to ona by się nie udała, bo w Konstytucji 3 Maja powstała poprzez wyburzenie pięknych kamienic, które tam były, bo to nie były byle jakie domki, tylko piękne kamienice. Natomiast no, miasto musi mieć możliwość rozwoju, więc tak samo jest również w tym przypadku. I tych sporów uniknąć się nie da.
A tu będzie jeszcze jakaś próba szukania kompromisu, bo tam radny Gryko proponuje pewne rozwiązanie.
Ja jestem zwolennikiem kompromisu, jeżeli on jest możliwy do osiągnięcia, ale jeżeli kompromis ma polegać na tym, że zrezygnujemy z budżetu obywatelskiego, to przyznam się szczerze, ja się z tym ja nie zgadzam. Jeżeli oczywiście będzie taka decyzja rady, że budżet obywatelski nie istnieje w mieście Zielona Góra, to ja oczywiście się do tego zastosuję, tylko chyba to nie tędy droga, bo tak naprawdę gdzieś jest interes ogółu, gdzieś jest interes, który powinien pozwolić na to,
no to też jest precedens, bo tego chyba nie przewidzieliście państwo nigdy, że ktoś może protestować przeciwko wygranemu projektowi, tak?
No cóż, no ja przyznam się szczerze, że już się przyzwyczaiłem do tego, że protestujemy w wielu różnych miejscach. No w tej chwili trwa budowa przecież drogi łączącej osiedle pomorskie z trasą S3 i tam też był protest, bo ta droga spowodowała wycięcie drzew, poprzez las pójdzie, bo inaczej się jej wytyczyć po prostu fizycznie nie da. Zielona Góra to jest polana zabudowana w lesie, więc wszystkie drogi idą przez las, bo jeżeli ktoś zna drogę, która idzie do Zielonej Góry nie przez las, to będę pod wielkim wrażeniem, więc nie da się tego zrobić, nie wycinając drzew substancji leśnej. Natomiast ja uważam, że musimy to robić, bo Zielona Góra, jeżeli chce być dalej miastem, w którym się fajnie żyje, musi myśleć o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, o nowych osiedlach, bo tak naprawdę bez tego miasto musiałoby umrzeć.
Czyli wola większości tutaj...
Tak, oczywiście to, co się da w ramach kompromisu wypracować, tak. Natomiast ja stoję na stanowisku, że budżet obywatelski będzie realizowany. Jeżeli mamy zrezygnować, to oczywiście musimy wtedy zrezygnować z całego budżetu obywatelskiego. Tylko wtedy staniemy chyba tak naprawdę przed dylematem, że mamy nic nie robić. No, my chyba przygotowujemy i chcemy budować trasę aglomeracyjną, czyli coś, co mało, że odciążyć choć troszkę Westerplatte i że popełnia coś. Tam też jest protest. Tam też nie wszyscy chcą budowy tej drogi. Więc cóż, no nie da się wybudować żadnej drogi nowej bez takiego wariantu, że ona będzie koło kogoś musiała przebiegać.
Ale to są kolejne jakieś takie punkty, które gdzieś tam pewnie przy planowaniu przyszłorocznego budżetu obywatelskiego trzeba będzie brać pod uwagę. Ostatnio Zbigniew Binek mówił na naszej antenie, że trzeba zreformować budżet obywatelski, chociażby przygotowania i głosowania powinny być wcześniej, tak żeby można było już od nowego roku realizować te zwycięskie inwestycje.
Cóż, ja się oczywiście zgadzam z tym i to, co mówiłem sam, że nie podobały mi się warianty niektórych rzeczy, które znalazły się w budżecie i sposób pracy nad budżetem obywatelskim, więc postaramy się, aby było to wcześniej. Natomiast no, nie da się na pewno znaleźć żadnego rozwiązania, które będzie powodowało to, że jeżeli jest zadanie, które ktoś oprotestuje, to ono nie będzie realizowane, no bo taki zapis w budżecie spowodowałby też, że żadne zadanie nie będzie zrealizowane, bo jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, więc każde zadanie może zostać oprotestowane i każde może być w tym momencie wyrzucone z budżetu obywatelskiego. To jest głosowanie, ponad 100 tysięcy głosów, więc ciężko, że tak powiem, z mojego punktu widzenia pogodzić się z faktem, że budżet obywatelski nie istnieje, bo tak naprawdę no, pewne reguły obowiązują.
Gminny program rewitalizacji, wczoraj spotkanie w sprawie Parku Poetów przy Wyspiańskiego. Kilka tych spotkań było, jakie wnioski?
Z mojego punktu widzenia dość niewielkie zainteresowanie mieszkańców. Tak naprawdę w wielu tych spotkaniach uczestniczą te same osoby. To jest grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób, która uczestniczy w różnego rodzaju dyskusjach na każdy temat. Więc jakby to takie czasami trochę pokazujące oderwanie, bo wydaje mi się, że mieszkańcy generalnie są zwolennikami i nowych rozwiązań komunikacyjnych, i rewitalizacji, czyli poprawy jakości życia w mieście. Natomiast w mniejszym stopniu starają się w tym uczestniczyć, w sensie różnego rodzaju spotkań, dopóki nie dotyczy to gdzieś bardzo bliskiego otoczenia, czy ich domu, ich bloku. Jeżeli coś się zaczyna dziać koło bloku, to wtedy dopiero się... Natomiast tak, no bo jeżeli to są spotkania, na które przychodzi po kilka, kilkanaście osób, to są to niewielkie jednak grupy, biorąc pod uwagę, że to jest 140 tysięcy mieszkańców.
Ale uczestniczą chociażby przedstawiciele Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, którzy mówią, że konsultacje powinny być dłuższe i wcześniej, a nie na miesiąc przed rozpoczęciem inwestycji i że miasto tak naprawdę już wcześniej podjęło decyzję, co będzie robić bez konsultacji.
No ale to więc no, idąc tym tokiem rozumowania, ciężko z czymś takim polemizować, bo miasto już dawno podjęło decyzję, że chce się zmieniać, że chce rewitalizować swoje tereny zielone i jeżeli ktoś uważa, że do tego potrzeba konsultacji, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo jak sobie popatrzymy, to od 4 czy 5 lat wszyscy we mnie atakują i walą jak w bęben, że wreszcie byśmy zrobili Park Tysiąclecia, bo już wygląda brzydko, że Wagmosta fajnie, to pierwszy krok, ale czemu nie robimy dalej, więc mówienie o tym, no Wzgórza Piastowskie zrobiliśmy mały lifting i wszyscy pytają się kiedy dalej, więc no cóż, no kiedy można, no nie, no ja przyznam się szczerze, że ciężko z takim głosem polemizować, bo tak naprawdę rozumiem, gdyby on coś wnosił do dyskusji, ale tak naprawdę nie wnosi z mojego punktu widzenia, bo mówienie, że konsultacji może być jeszcze więcej, no to mam pytanie, jeszcze raz kolejne zadam. Na 140 tysięcy przychodzi 5, 6 osób, 10, 20, 30 na te same spotkania, te same osoby w kółko. To ile ma być tych konsultacji? Tutaj było spotkań 5, 6, 7. Tak samo jak robiliśmy z Obwodnicą Południową. Towarzystwo Upiększania Miasta czy inne towarzystwo, zanim rozpoczęliśmy konsultacje, było przeciwne budowie. Więc jak rozpocząć konsultacje, jak ktoś zanim cokolwiek powiemy, mówi nie. To ciężko z taką osobą dyskutować. Jestem gotów rozmawiać na każdy argument, ale jeżeli ktoś mówi, że Obwodnica Miasta Południowa jest niepotrzebna, to jestem pod wielkim wrażeniem, bo wystarczy pojechać o godzinie 7, 8 rano i 15 do 17 na rondo i wyjechać, wjechać z Chynowa, z Łężycy. Trasa północna powoli, systematycznie zaczyna się nam korkować. W określonych godzinach po prostu fizycznie ona stoi. Więc mówienie, że obwodnica w mieście jest niepotrzebna, to tak się zastanawiam, co by było, gdyby przed nami ktoś nie wymyślił Konstytucji 3 maja, nie zrobił trasy północnej, nie zrobił szosy kisielińskiej czteropasmowej, to miasto by naprawdę stało już w jednym wielkim korku, więc no i mówienie, że to jest niepotrzebne. No jeżeli my mamy badania, które pokazują, jakie będą natężenia ruchu, które wzrosną wielokrotnie w porównaniu z tym, co jest teraz, czyli mamy tą perspektywę, wiemy, że będzie więcej samochodów, a ktoś mówi po co, no to ciężko mi z takim argumentem polemizować, bo ci, którzy mówią po co, to nie wiem, czy pamiętają, jak kiedyś wyglądała S3 do Sulechowa, jechaliśmy 5 minut, prawda? A teraz dopiero po rozbudowie będziemy mogli jechać normalnie, jak się robi wakacje, weekendy, no to S3 całe stoi, tak? Czemu? Bo tylu ludzi jeździ, żyje nam się troszkę lepiej, stać nas na trochę więcej, więc w weekendy chcemy pojechać. Czy ktoś sobie wyobraża, że mogłoby nie być autostrady do Warszawy? No nie, wszyscy już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc to wynika z natężeń, z badań, a ciężko dyskutować z kimś, kto mówi nie, bo nie. Czemu nie? No bo zniszczymy substancję leśną. No dobrze, no to znajdźmy rozwiązanie, żeby nie niszczyć substancji. Nie ma takiego rozwiązania, bo Zielona Góra, jeszcze raz powtórzę, otoczona jest lasem. Wszystkie drogi do tego miasta prowadzą przez las, więc jak wytyczyć drogę, żeby nie dotknąć lasu? No ja rozumiem, że ktoś, kto mieszka bliżej, nie wiem, południowej części, powie, to ja nie chcę na południu, ale na północy, jakbyśmy zrobili, nie, no to jest idealne rozwiązanie. To pamiętam właśnie, jak kiedyś rozmawiałem z jednymi, którzy protestowali i mówią, nie, ta inwestycja w tym miejscu, to jest najgorszy pomysł. Ale gdybyście tam te 300 metrów przesunęli tam obok, nie, no to tam już może być. Ja mówię, ale tam też żyją ludzie. No tak, 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 ale tam akurat idealnie to pasuje, więc no wariant zróbmy to u sąsiada, nie u mnie, dla mnie jest wariantem nie do przyjęcia, bo trzeba wybrać optymalny wariant, który pozwoli funkcjonować miastu i rozwiązywać problemy dużej grupy mieszkańców. No, ja pamiętam, przecież też mieliśmy protestujących, jak budowaliśmy nową szkołę teraz na Zastalowskim i też wszyscy uważali, za blisko drogi, źle, bo przy rondzie. Ja mówię, no tak, ale jak szkołę zrobimy w głębi osiedla, to zaraz będzie problem, podobny jak w tej chwili mamy właśnie nomen omen na osiedlu Zastalowskim, że ludzie będą chcieli wjechać w osiedle, będą zaczynali przeszkadzać mieszkańcom i tak dalej, no więc tu planowaliśmy to i mieliśmy również protest, bo dlaczego tak blisko drogi? No po to, żeby właśnie ludzie nie wjeżdżali w osiedle, bo wiemy dokładnie o tym, że 6-7-letnie dzieci, które chodzą do szkoły, wymagają opieki rodziców i tego, aby rodzice ich odprowadzili do tej szkoły, a żeby to zrobić, to bardzo często przyjeżdżamy, trzeba gdzieś samochód zostawić, zamknąć, musi być parking, musi być to miejsce, musi być ta możliwość, więc nie da się tego robić bez ingerencji w tą substancję. Ja przypomnę, że Zielona Góra kiedyś była całkiem innym miastem. No, kiedyś ulica Jedności to była obwodnica poza miastem, no, teraz Jedności
to wejdę
w centrum
panu słowo,
miasta.
Bo ulica Bohaterów Westerplatte, nie tak daleko od nas, i Dom Towarowy Centrum, i właściwie budynki obok, no to już są budynki z poprzedniej epoki. Dom Towarowy Centrum do wyburzenia, Galeria Handlowa w tamtym miejscu. Na koniec, bo już tak...
Dom Towarowy Centrum jest prywatną własnością. Wie pan, w Polsce są takie, a nie inne przepisy, że jednak konstytucja zapewnia nam święte prawo własności. To jest własność prywatna. Ja nie mogę komuś powiedzieć, co ma tam zrobić albo czego ma tam nie robić. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Ja już też słyszałem opinię, że domy, nie Towarowe Centrum, ale dom partii były centrum biznesu, to jest tak piękny budynek, że no, wyburzyć go to byłby grzech, więc...
No tak, są takie głosy.
Więc przyznam się szczerze, że no cóż, dla mnie ten budynek, zresztą tak jak Zielona Góra, nigdy nie była i nie będzie miastem o jakimś wielkim znaczeniu historycznym. Wycieczek żadnych nie spodziewajmy się, bo nigdy nie będziemy ani Toruniem, ani Wrocławiem, ani Poznaniem. Jeżeli ktoś uważa, że będzie inaczej, to jest w wielkim błędzie i musi się zbudzić z jakiegoś dziwnego snu, w którym się znajduje. Cóż, no marzy mi się, aby powstała w mieście jeszcze jedna galeria. Dlaczego w tym miejscu? Chciałbym, żeby to wpłynęło również na to, żeby zielonogórski deptak troszkę się zmienił, troszkę bardziej ożył. Z Fokusa mało kto jest gotów przyjść na deptak, natomiast ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to domy towarowe centrum były no, takim punktem rozpoczynania próby zakupów w mieście, a potem szliśmy zawsze na deptak, więc wierzę w to, że w tym miejscu, gdyby to powstało, mogłoby to pomóc. Natomiast tu jest daleka droga, trzeba pamiętać, że tam jest wielu właścicieli nieruchomości, na to wpływu już nie mamy, więc cóż, czas pokaże, co będzie z tym miejscem, choć myślę, że warto też się zastanowić nad pewną formą rewitalizacji tego miejsca, bo to już nie jest to, co kiedyś było, to nie jest prawdziwe centrum miasta. Myślę, że to już nie jest wizytówka. Ani domy towarowe centrum, ani Hermes, ani dom partii były. Jak ktoś jest bardzo przywiązany do tego typu architektury, to informuję, że bardzo podobnie wygląda komenda policji, której nie będziemy dotykać. Bardzo podobnie wygląda urząd marszałkowski w sensie urbanistycznym, więc też nie będziemy tego dotykać. A wygenerowanie w tym miejscu czegoś nowego, myślę, że na pewno by pomogło i urozmaiciło no, życie na Starówce.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem programu Prezydent na 96 FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu.